już powaga w studiu zwłaszcza, a dzisiaj pielgrzymkową na pielgrzymim szlaku do Jasnogórskiej Pani, pielgrzymi toruńscy z księdzem przewodnikiem, kierownikiem Wojciechem Miszewskim.
Tak, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Wzajemnie jest również ojciec Ireneusz Byczkiewicz, przewodnik Grupy Żółtej.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Tak wam jakoś głos odjęło.
Nie, to już się przedstawimy może.
Wiktor.
Piotrek.
Bartek.
Ania.
Teresa.
Bożena.
Mówicie, że wyruszacie na pielgrzymi szlak. Kiedy? Dlaczego? W ogóle po co wyruszać na pielgrzymkę?
Zawsze to pytanie jest bardzo trudne. Najłatwiejsze są te właśnie z terminy, o które ojciec mówił. No więc my jesteśmy takim przykładem pielgrzymowania pieszego na Jasną Górę, bo reprezentujemy tutaj pielgrzymkę toruńską, ale w skali całej Polski to są pielgrzymki, które wędrują już tak naprawdę od początku lipca, przez cały lipiec, przez cały sierpień, pewnie i wrzesień na Jasną Górę, z różnych diecezji. Polska w tych miesiącach, można powiedzieć, że zamienia się w takie piękne słońce. Pośrodku jest Częstochowa, a wszystkie drogi wokół to takie promienie, to trasy pielgrzymkowe pielgrzymów, którzy wędrują dosłownie z całej Polski. Nasza toruńska pielgrzymka wyrusza 4 sierpnia po mszy świętej sprawowanej w katedrze toruńskiej, katedrze świętych Janów. Stało się to tradycją, że ta pielgrzymka jest również żegnana przez księdza biskupa ordynariusza. Pielgrzymka toruńska, może to warto też powiedzieć, kontynuuje tradycję starej pielgrzymki pomorskiej. Diecezja toruńska ma zaledwie, powstała w 1992 roku. Natomiast pielgrzymka pomorska wyruszyła 34 lata temu. Dokładnie w tym roku już jest to 34. pielgrzymka. Były to czasy, kiedy trzeba było odpowiedzieć na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Pamiętamy 78 rok, 16 października. Ojciec Święty Jan Paweł II prosi Polaków, aby pozostali z nim w Polsce i wszędzie na całym świecie. I taką odpowiedzią w Polsce była właśnie piesza pielgrzymka na Jasną Górę, tutaj z Torunia. Wtedy była to pielgrzymka, która miała swój zasięg z całego Pomorza. Praktycznie od Szczecina po Olsztyn, poprzez Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, cała Warmia, wszyscy zjeżdżali się do Torunia, aby 4 sierpnia wyruszyć na Jasną Górę. Te pielgrzymki sprzed lat, one oczywiście były inne. Wtedy były to bardzo masowe pielgrzymki. Teraz może już są mniejsze liczebnie, ale za to myślę, że bardzo głęboko pielgrzymi w tej chwili przeżywają ten święty czas. Po co idziemy na pielgrzymkę? Myślę, że tutaj wspólnie spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć.
Dobrze, że pojawiły się te ostatnie zdania, bo 34 lata temu to bardzo dawno. Ci, którzy szli po raz pierwszy 34 lata temu, teraz już nie bardzo mogliby, podejrzewam, pójść ze względów na zdrowie, na pewne schorzenia, więc pielgrzymują zapewne z pielgrzymką toruńską, jak również z tymi innymi pielgrzymkami, które wyruszają na Jasną Górę, czy też do innych sanktuariów w pielgrzymim szlaku duchowym, czyli towarzysząc modlitwą. No ale XXI wiek może by tak wirtualnie pójść na pielgrzymkę, jakoś w wymiarze cyfrowym. Po co to w ogóle zdzierać buty, kupować?
Zdecydowanie łatwiej, jeśli ojcze Benedykt się siedzi tak przed komputerem i się obserwuje, jak ludzie wędrują. Na szczęście mamy to doświadczenie, że razem wędrowaliśmy też do Częstochowy nawet 2 lata temu. W pewnych faktach może troszkę później, które będę musiał chyba wypowiedzieć dzisiaj, bo będę miał taką okazję przy okazji pielgrzymki. Ja myślę, że dla nas, ludzi, którzy nie tylko są tutaj w studiu, ale też tych wszystkich, którzy pielgrzymują, myślę, że dla nas to jest bardzo ważna forma też pobożności. Nie ma się co oszukiwać, tak? Mamy te 300 kilometrów do zrobienia. Jest to zmaganie ze sobą, nie powiem, że z asfaltem, bo też z bratem, z siostrą, który jest po lewej, prawej stronie, czasami z porządkowym, może o funkcjach za chwilę, za jakiś czas, tak? Zmagania się ze swoimi słabościami. Myślę, że to jest bardzo ważna forma pobożności. No i będziemy szli, tak? My idziemy. I jak mogę na początku, jeszcze chciałbym o pewnej takiej tendencji powiedzieć na początku. Mianowicie proszę zobaczyć, że my w Kościele jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do siedzenia. Bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do siedzenia. Wygody jakiejś takiej poszukujemy. No lubimy siedzieć. Mamy procesję na Boże Ciało, mamy procesję rezurekcyjną. Bywa tak, że myślę, że my to doskonale widzimy, że Pan Jezus...
Procesję z palmami, procesję z koszyczkami.
Jeszcze z koszyczkami, tak. Natomiast widzimy, jak kapłan wychodzi z Najświętszym Sakramentem, tak, z procesją i ludzie idą do domów i Pan Jezus często opuszczony z baldachimem. Tak, gdzieś ulicami miast. Natomiast no dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do siedzenia. Popatrzymy na nasze kościoły, to widzimy, że dużo przestrzeni w naszych kościołach zajmują ławki. My siedzimy w ławkach, na krzesłach. Mamy nawet często rezerwacje, są takie kościoły, gdzie są rezerwacje też robione, żeby było miejsce, więc siedzimy. Natomiast jak, myślę, kochani, oglądaliśmy też, czy widzimy spotkania młodych, chociażby Światowe Dni Młodych, czy spotkania z błogosławionym, wtedy jeszcze Janem Pawłem II papieżem naszym, czy z Benedyktem XVI, jak widzimy, jak ten kościół żyje, tam nikt nie siedzi. Ciągle się coś dzieje. Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś wypowiedział takie zdanie, mianowicie, że u nas jest tak i niektórych to przeraża, zwłaszcza myślę panów, że w kościele my odkrywamy naszą duchowość 3 razy S, to znaczy stój, słuchaj i śpiewaj. I to jest właściwie tyle. Są 3 takie słowa. Stój grzecznie, tak, nie ruszaj się, bo grzeczny chrześcijanin to ten, który grzecznie stoi. To ten, który grzecznie stoi. Otóż proszę zobaczyć, że chrześcijaństwo od samego początku jest wędrowaniem. Popatrzymy na Stary Testament, otworzymy Biblię i wędrujemy. I myślę, że to jest bardzo ważne dla tych wszystkich, którzy chcą żyć z Panem Bogiem. Jak zauważycie w Księdze Rodzaju, kiedy Adam i Ewa jeszcze nie dopuścili się grzechu, oni wszystko mieli na miejscu. Oni mieli szczęście, oni mieli spełnienie, oni mieli miłość, mieli radość. Było właściwie wszystko. Mieli wspólnotę, nie muszą wędrować, nie muszą poszukiwać. Dopiero po grzechu, zobaczcie, zaczyna się dziać coś takiego, że trzeba wyruszyć. Tak? I się zaczynają te historie. Noe, Abraham, Mojżesz, właściwie wszystko. Wyjdź. Pan Bóg ciągle mówi, wejdź w ruch, zacznij wędrować, zacznij działać, tak? I po dzień dzisiejszy, myślę, w pewnym sensie na tym polega też wybawienie człowieka, Pascha, przejście, życie, nieustanny ruch. Cała Biblia, Księga Wielkich Wędrówek, Kościół, to jest historia pielgrzymowania. Pytamy, dlaczego Jan Paweł II był tak wielkim człowiekiem i tak wielkim papieżem? No bo między innymi pół życia spędził w samolocie, nie wiem, w papamobile, w samochodzie, ciągle na pielgrzymce, ciągle do ludzi, zobaczcie, ciągle do ludzi. Stary Testament, Nowy Testament, same wędrówki, popatrzymy na bohaterów, ciągle w drodze, ciągle w drodze. To jest, myślę, wskazówka dla nas, dla ludzi, którzy chcą poszukiwać Pana Boga. Żeby zobaczyć Jezusa, trzeba się wybrać, tak? I trzeba wyruszyć w drogę. I nie chodzi też o takie przemieszczenie może do końca fizyczne, że my tu będziemy szli teraz i nagle Pana Boga odnajdziemy, że zrobimy te, nie wiem, na nogach 300 kilometrów, 500 czy 700. Nie w tym rzecz. Oczywiście chodzi o to przemieszczenie duchowe. W chrześcijaństwie nie chodzi o nabijanie kilometrów. Natomiast my się chcemy zmagać też i tego Pana Boga poszukiwać właśnie w taki sposób. Przez ten trud, przez to zmaganie się ze sobą. No i ja po to idę na pielgrzymkę.
Ja myślę, że warto jeszcze dodać tutaj, że pielgrzymowanie, to, którym odbywamy na Jasną Górę, to taki właściwie symbol całego naszego życia. Życie jest, stara sentencja łacińska mówi vita peregrinatio est, czyli życie jest pielgrzymowaniem. Całe nasze życie tak naprawdę ma swój początek. Potem jest ten czas przejścia przez życie, zbieranie wszystkich życiowych doświadczeń, wszystkie radości, troski, problemy, cierpienia, ale również jest ten cel, nasze spotkanie z Panem Bogiem. Między innymi to wyraża pielgrzymka, tak jak już ojciec Ireneusz już tutaj powiedział przed chwilą. Całe chrześcijaństwo i cały Stary Testament, on jest pełny tych przykładów pielgrzymowania. Pamiętamy, w pierwotnym chrześcijaństwie mnisi wędrowali, potem dopiero pojawił się ten etap życia monastycznego, zamkniętego. Potem, kiedy została uwolniona Ziemia Święta, kiedy minęły prześladowania chrześcijan. Ludzie zaczynali wędrować do miejsc świętych, naznaczonych życiem Pana Jezusa. Kiedy z kolei znowu te miejsca przestały być dostępne dla pielgrzymów, kiedy zostały zajęte przez muzułmanów, ludzie zaczęli wędrować do miejsc uświęconych męczeńską krwią. Potem wędrować do miejsc, gdzie znajdowały się groby świętych. I do tych miejsc przede wszystkim należało zaliczyć Rzym, ale również i Santiago de Compostela. I to, co obserwujemy w XX, XXI wieku, również renesans tych pielgrzymek do Santiago de Compostela. To taki znak, że ludzie poszukują czegoś więcej, że ludzie jednak nie chcą tylko siedzieć, ale że ta natura pielgrzyma w człowieku jednak się odzywa.
Ksiądz Wojciech Mieszewski, ojciec Ireneusz Byczkiewicz, takie duchowe, teologiczne, biblijne podwaliny, fundamenty położyli wręcz pod tegoroczne pielgrzymowanie. Piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę, też do innych sanktuariów, innych miejsce, zwłaszcza do sanktuarium świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Już wiecie, o czym dzisiaj w czasie wzrastania rozmawiać będziemy. Będziemy też pytać młodych świeckich zgromadzonych tutaj w studiu, czy można wzrastać na pielgrzymce, bo przecież to czas wzrastania, a wszyscy przecież gdzieś idziemy. Wzrastania w Radiu Maryja, dzisiaj o pieszym pielgrzymowaniu, zwłaszcza tym na Jasną Górę. Czy pielgrzymowanie piesze jest wzrastaniem? Jesteśmy w audycji Czas Wzrastania, audycji z młodzieżą, o młodzieży i dla młodzieży. Patrzę za szybę tutaj w naszym studiu radiowym. Młodo się zrobiło. Więc czy można wzrastać? Pytamy osoby świeckie, bo oczywiście ksiądz przewodnik, ksiądz Wojciech Miszewski, proboszcz od świętego Antoniego i ojciec Ireneusz, przewodnik Grupy Żółtej, powiedzą, że oczywiście wzrastać każdy chce, każdy może, a nade wszystko wzrastać będzie na pielgrzymce pieszej, toruńskiej, no też każdej innej, ale najbardziej na toruńskiej.
Powiemy to z przekonaniem, jeżeli zostaniemy dopuszczeni do głosu.
Tak, i z kapłańskim namaszczeniem, i z kapłańskim błogosławieństwem. Uwaga, mikrofony 3 i 4 na dół i zapraszam was tutaj zgromadzonych świeckich.
To znaczy ja jako osoba świecka na pewno potwierdzę swoje...
Masz na imię?
Mam na imię Ania, przepraszam. Potwierdzę to, co powiedzieli przedmówcy, że pielgrzymka na pewno jest w dzisiejszym świecie takim znakiem sprzeciwu dla świata, który jest coraz bardziej zlaicyzowany, który uważa, że Kościół ani Bóg nie jest mu potrzebny. To pielgrzymi są na pewno takim znakiem, że Kościół jest żywy, bo idzie tam w zasadzie przekrój, można powiedzieć, społeczeństwa, od osób na emeryturze, starszych, po osoby kilkuletnie. I na pewno wywołują taki znak zapytania w tych ludziach, których wywołujemy, bo ja też idę. Wywołujemy na pewno takie pytanie, po co właśnie oni idą, to co powiedział ojciec przed chwilą. Dlaczego nie można tam pojechać, czy zobaczyć tego w internecie, w komputerze. Ale sens cały jest w tym, żeby właśnie iść, żeby ofiarować ten trud. Wielu pielgrzymów, myślę, że wszyscy mają intencje, z którymi idą. W tych intencjach ofiarowują swoje cierpienia każdy dzień. I myślę, że też ważną taką sprawą do wzrastania konieczną jest to, że człowiek, każdy pielgrzym, wydaje mi się, staje w takiej sytuacji, kiedy musi jakby zweryfikować się jego egoizm, tak, że przychodzą różne trudy, cierpienia i wtedy no, z człowieka wiadomo, że wychodzą wtedy różne rzeczy. A jesteśmy tam właśnie skazani jakby tak w cudzysłowie na siebie, na pomoc sobie, na życie razem przez ten czas. Wspólnie wędrujemy, wspólnie spędzamy czas, uczestniczymy w mszach świętych, jemy, bawimy się. Także na pewno jest to o wiele ciekawsze i lepsze niż oglądanie tego w telewizji. Bo można spotkać przede wszystkim drugiego człowieka. Wirtualnie wiadomo, że w dzisiejszym świecie wielu ludzi żyje wirtualnie. Są te wszystkie komunikatory, gadu-gadu, Skype'y, nie wiadomo co jeszcze. I tak naprawdę wszyscy siedzą przed tymi pudełkami, a zatraca się gdzieś to spotkanie osobowe z drugim człowiekiem. A tutaj w zasadzie 24 na dobę, no ten drugi człowiek jest obok.
Tak, jest też tak, że jeżeli porównywać dalej tę sytuację, jak oglądać pielgrzymkę w internecie, a iść tak naprawdę, to tak jakby na przykład oglądać mecz, a grać w tym meczu, taka dość męski punkt widzenia. To jest ta różnica, że idziemy tam, bierzemy udział w tym wszystkim, przeżywamy to wszystko, jesteśmy w tym miejscu, spotykamy tych ludzi, to co już też Ania wspomniała wcześniej i ojcowie, przeżywamy te rekolekcje, czyli to
ale
wyjście.
Ale porównanie jest bardzo dobre, chociaż patrząc na ostatnie Mistrzostwa Europy, to nasi przegrali, a kibice wygrali.
Tak, ale to też myślę, że gdyby któryś z kibiców mógłby być na tym stadionie, myślę, że z chęcią zagrałby lepiej, a przynajmniej miałby lepsze rozwiązania taktyczne. Ale to pozostawmy ten temat może na inną audycję. Wracając do pielgrzymki. To są rekolekcje. Mimo wszystko, rekolekcje w drodze, jak sama nazwa mówi, a więc wychodzimy tak naprawdę też, tak jak tu ojcowie wcześniej mówili, wychodzimy, aby wzrastać i duchowo, i to powiedzmy osobiście gdzieś tam, w relacjach międzyludzkich. aby czerpać każde takie wyjście, chociażby wyjazd gdziekolwiek, to jest czas odgrodzenia od świata. Pamiętam kilka lat temu, chyba bodajże 2 czy 3 już, była taka pielgrzymka, gdzie na pielgrzymce po prostu ludzie są nieco odcięci od świata i doszły do nas wiadomości na przykład o ataku Rosji na Gruzję, gdzie byliśmy totalnie wstrząśnięci, gdzie informacja taka doszłaby do nas pewnie od zaraz, od dzisiaj, a tutaj my odgrodzeni gdzieś od tych informacji, przeżywając te rekolekcje, skupieni w zasadzie na tych słowach, na nauczaniach, bardziej tutaj tym żyjemy. I też pamiętam, tutaj myślę, że zaraz Piotrka poprosimy o to, żeby opisał, jak to było, bo pamiętam jego relacje, czy to były chyba igrzyska sportowe 4 lata temu, czy też jakieś turnieje, tak, turnieje piłki nożnej, ale były takie relacje, jeden dzień zawsze w ciągu dnia jedna relacja, przychodził Piotrek do mikrofonu, pekiński głos na naszej pielgrzymce, jak się śmialiśmy, i zawsze nadawał nam różne wiadomości, jak to się tam na olimpiadzie dzieje.
Teraz może być powtórka z rozrywki, no bo Londyn przed nami, Piotrze, także się szykuj.
No, słuchajcie, wszystko przed nami, tak jak mówicie. Cóż mogę powiedzieć? No rzeczywiście, przede wszystkim absolutny zakaz jest skorzystania z jakichkolwiek odbiorników na pielgrzymce, więc ja wszystkie relacje miałem od brata telefonicznie. I teraz, jeżeli chodzi o samą pielgrzymkę, to rzeczywiście troszeczkę jest to jakby takie odcięcie od tego świata, ale wydaje mi się, że my właśnie też wychodzimy do ludzi, nie? To jest w ogóle fantastycznie tutaj właśnie ksiądz przewodnik, ojciec Irek powiedzieli wspaniałe preludium, to było naprawdę coś niesamowitego, takie wejście, a my ta wędrówka ludu, a my tylko możemy potwierdzić te słowa, bo to jest właśnie tak, bierzesz na plecy bagaż, tam 8 koszulek czy ileś, buty na przebranie, sandały, no i ruszasz, nie wiesz, co cię tam spotka. Jeżeli idziesz pierwszy raz, masz pełno znaków zapytania, masz pełno jakichś tam sugestii różnych w głowie, ale właśnie to jest dla mnie niesamowite, że pielgrzymka, mimo że idę po raz kolejny, cały czas ten obraz jest coraz piękniejszy, cały czas ten asfalt wydaje mi się inny i mimo tego, że przykładowo widzę tą krowę, która stoi gdzieś tam, pasie się na pastwisku po raz kolejny gdzieś na szlaku, to wszystko naprawdę diametralnie się zmienia, bo to nie jest tak, że ja wędruję, tylko ja jeszcze oprócz bagażu, który tam mam przy sobie, mam też bagaż ludzkich czy znajomych jakichś potrzeb, modlitw. To nie jest tak, że ja czuję się jakiś tam samotny. Po pierwsze są bracia, są siostry, ale też ja idę zawsze w jakiejś intencji i ludzi, których poznałem na pielgrzymce, naprawdę wielu nigdy nie zapomnę i patrząc na te moje pielgrzymki, też mogę powiedzieć, że od kilku lat to są pielgrzymki już dziękczynne, bo ja spotkałem tyle różnych ludzi, tyle świadectw na tych pielgrzymkach, że jakby to powiedzieć, no ja mogę dziękować, tak, za swoje
jest
życie.
Jest za co dziękować i jest za kogo dziękować. Piotrze, powiedziałeś, że ktoś może iść pierwszy raz, ma mnóstwo pytań, wątpliwości. No czasem chce wyciągnąć kogoś, siostrę, brata, kuzynkę, kolegę, koleżankę. Nikt nie jest w stanie podjąć tej odważnej decyzji, jakżeż pięknej, cudownej, wspaniałej, by wyruszyć na pielgrzymi szlag. I on ma tyle wątpliwości, tyle pytań, jak to będzie, czy sobie sam poradzi, będąc na pielgrzymce. No poniekąd odpowiedziałeś, mówiąc, że oczywiście są ludzie obok, czyli jest człowiek, który pielgrzymuje razem. Czy na tych ludzi, na tych człowieków można liczyć?
Jak najbardziej. Ja mam przykładowo, u nas jest taka sytuacja, że na Stawkach, bo jestem z parafii Stawki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, tam Kaszubi się zatrzymują. Przykładowo tam przez szereg lat, chyba 8 lat, nocowała u nas taka, teraz już moja przyjaciółka, Ola, razem z mamą. Po drodze jej mama zmarła, ona cały czas na te pielgrzymki chodziła, teraz już przestała, ale odwiedzamy się, jak tylko jest w Toruniu, to przyjeżdża, mamy stały kontakt. Ja mogę spokojnie, wiem, że tam liczyć na nocleg, też pojechać sobie nad morze i spokojnie się spotkać i z jej znajomymi i z nią. Także przyjaźnie naprawdę się nawiązują i przede wszystkim tam idzie młodzież, nie? To jest taka grupa, że większość to jest młodzież, nie? I tam właśnie dlatego można odnaleźć swoje miejsce i można dowiedzieć się wielu cennych rzeczy.
Czekamy również na wasze telefony, tych, którzy chcą dać świadectwo, chcą zapytać o pielgrzymowaniu, zwłaszcza tym pieszym. 5665552355 lub 5665552356. Również sieć komórkowa w naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200. Czy z zagranicy również przyjmujemy telefony i pielgrzymów?
Na pewno.
Oczywiście, czyli 4856-655-2333 lub 655-2366. Wasze świadectwo, wasze pytania, wasze telefony. Pozostały nam jeszcze inne osoby, które tutaj w studiu zgromadziły się, by zachęcać, by dawać świadectwo, by wspominać to, co było przed rokiem, albo przed 10 laty, albo będzie już po raz 15-16. Prosimy.
Dla mnie, mam na imię Teresa, pielgrzymka to jest też taka możliwość dania świadectwa. Dania świadectwa tym, którzy na nas patrzą, bo wychodzą ludzie, kiwają, pozdrawiają. Niektórzy są zaskoczeni taką ilością, śpiewem. Niektórzy się zatrzymują, pozdrawiają. Jest to, myślę, że dla nas świeckich taka możliwość zaświadczenia o tym, że wierzymy w Pana Jezusa, że się Go nie wstydzimy, że potrafimy właśnie w taki sposób się Nim dzielić. Ale to też jest dla mnie, w przypadku mojej osoby, świadectwo dla mojej rodziny, ponieważ pielgrzymowałam kilka razy. Zawsze były to albo dzieci ze mną, jeden raz szła cała rodzina, czyli ja, mąż, Bogdan i trzej synowie. Byliśmy wtedy bardzo szczęśliwi, że udało nam się znaleźć taki czas, że wszyscy mogliśmy pójść do Częstochowy. Wcześniej szłam z dwójką synów, później sami chłopcy i myślę, że dla mnie jako rodzica jest to bardzo ważny sposób dania przykładu dziecku, jak może spędzać wolny czas, modląc się, bawiąc, no być radosnym. Właśnie w grupie młodych ludzi, o których mówi Piotrek, bo zwykle jest większość młodych ludzi.
To też jest piękne, że tak jak było przed chwilą wspomniane, że gdy idziemy i ludzie spotykają nas, to spotykamy się z ich dobrocią, z ich miłością.
Właśnie.
Chociażby naszych gospodarzy. To też myślę, na to będzie czas, aby każdy tutaj opowiedział, bo każdy ma czas, żeby opowiedzieć o tym.
Czas wzrastania, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się z Kalisza, z prastarego grodu nad Prosną, z miasta, które słynie również z najstarszej w Polsce pielgrzymki pieszej do Częstochowy. Ja miałam to ogromne szczęście pielgrzymować wiele razy i bardzo się cieszę, że dzisiaj jest taki temat podejmowany w Radio Maryja. Kiedyś słyszałam taką piękną nazwę, definicję w zasadzie, co to jest pielgrzymka. Pielgrzymka to jest modlitwa nogami. I rzeczywiście, bo człowiek musi się wyrzec wielu wygód, nie musi, chce w ten sposób się modlić. Dla mnie każda pielgrzymka piesza do Częstochowy jest takim czasem ogromnych, bardzo głębokich rekolekcji. To takie przeżycie duchowe, nie tylko związane z naukami podczas wędrówki głoszonymi przez ojca duchownego czy ojców duchownych naszej pielgrzymki, bo to jest dość liczna pielgrzymka, ale nawet ta modlitwa taka w ciszy, w czasie takiego znoju, utrudzenia, zmęczenia. I co jeszcze bardzo ważne, co przeżywam bardzo głęboko, to taką mocną wspólnotę, więź ludzi. W zasadzie obcy ludzie, którzy wyruszają na szlak, bo mimo, że są to grupy parafialne, to tak naprawdę są to ludzie z różnych parafii, nie znający się wcześniej. W czasie pielgrzymki tak potrafią się w Bogu zjednoczyć i w służeniu sobie nawzajem, że wracamy, bo właśnie nie powiedziałam, kaliska pielgrzymka również pieszo wraca, bo to jest pielgrzymowanie od świętego Józefa do Maryi na Jasnej Górze i z powrotem do Józefa. Wracamy również pieszo z powrotem. I po powrocie z tej pielgrzymki ci ludzie znają się i przyjaźnią i takie wspólnoty zadzierzgnięte na wiele czasami lat. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy za to świadectwo. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Kalisz, czy w tym roku siostra wyruszy?
Obawiam się, że nie. Teraz mam opiekę nad tatusiem, który coraz bardziej wymaga opieki, natomiast bardzo się cieszę, bo w tamtym roku po raz pierwszy szedł również mój syn Wiesiu. Pozdrawiam go serdecznie. Być może słucha, jest teraz na rekolekcjach.
Czyli w tym roku usprawiedliwiona duchowa pielgrzymka i duchowy pielgrzymowanie.
Ale będę w grupie złotej, tej właśnie duchowo pielgrzymującej.
Czyli usprawiedliwione pielgrzymowanie duchowe. Pozdrawiamy.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Zapłać.
No, pani powiedziała piękną definicję tej pielgrzymki. Modlitwa nogami. Ja wiem, że ojciec Benedykt jest bardzo skromny i nie będzie tutaj chciał za dużo opowiadać o Benedykcie, ale jak sobie przypomnę nasze pielgrzymowanie 2 lata temu, no to chyba przeżywałeś tą modlitwę nogami, co?
Tutaj jest siostra, która mnie wtedy medycznie wspierała. To może ona z punktu widzenia medycyny i siostry pigułki powie coś na ten temat. Bólu cierpienia na pielgrzymce. Nie, moje to jest nieważne. Ono było związane wtedy z intencją.
Generalnie pielgrzymka no to nie jest spacer. Jest to duży wysiłek. Czujemy tam wielkie zmęczenie. Można się przygotowywać przed drogą, biegając, chodząc, spacerując. Natomiast ten wysiłek pielgrzymkowy jest czymś innym niż na co dzień i właściwie co roku możemy mieć jakieś inne dolegliwości. Ja byłam już sporo razy na pielgrzymce i właściwie co roku co innego mnie boli, co innego dokucza i też pracując w grupie medycznej obserwuję, że osoby, które nie wiem, idą nawet już któryś raz z kolei, też mają te dolegliwości i nie jest im łatwo, ale na tym polega ta droga i sens pielgrzymowania. Poza tym...
Jak można iść? No, co roku wiem, że coś mnie będzie boleć i to jeszcze coś innego. Nie mogę się do tego bólu przygotować, bo raz ręka, raz głowa, raz noga. Innym razem udo, potem gdzieś kręgosłup, łopatka. Czasem serce boli, gdy jakiś brat czy jakaś siostra doskwiera, czasem żołądek. No różne są te dolegliwości. Czy to nie jest masochizm, że mimo tego wszystkiego wyruszam na pielgrzymi szlak, że idę? Czy to nie jest brak poszanowania własnego życia? Czy to nie jest wykroczenie przeciwko 5. przykazaniu? Nie zabijaj.
No na pewno nie, no bo zależy od tego, jak podchodzimy do... Ja traktuję jakieś dolegliwości, które mam, które mi dokuczają w czasie drogi, jako wyrzeczenie, jako jakieś poświęcenie w pewnej intencji. Poza tym ja nie czuję, że idę sama, że ze mną idą moi bliscy, znajomi, ludzie też, których spotykam na drodze. Nie każdy może iść w pielgrzymce. Czuję się jak gdyby tak w cudzysłów biorąc przedstawicielem danej grupy ludzi, których mi Pan Bóg stawia na drodze.
Jest ludzi tutaj nawiązując właśnie do tego masochizmu, o którym ojciec tutaj powiedział, gdyby kończyło się tylko na takiej intencji, że idziemy po to, żeby cierpieć, gdyby to nie było pogłębione, to rzeczywiście byłby taki masochizm, wtedy pielgrzymka tak
naprawdę... Księdzu kierownikowi dobrze się mówi, bo przeszedł w swoim życiu 56 pielgrzymek, w tym przynajmniej 40 do Santiago. No,
i kierownika nigdy nic nie boi.
To znaczy, muszę powiedzieć, chyba jest to wyjątkowa łaska stanu, bo wydawało mi się kiedyś, że im człowiek starszy, tym powinno się iść trudniej. Jak na razie to dostrzegam, że z roku na rok idzie mi się coraz łatwiej. Kiedyś jako młody człowiek, jako licealista miałem sporo bąbli, bolały nogi. W tej chwili właściwie ten problem już w ogóle nie istnieje. Ale tutaj chciałbym jeszcze może dodać właśnie o tym masochizmie, którego to nie jest masochizm na pewno. Natomiast pielgrzymka też ma taki charakter nieraz oczyszczający. Ja wiem, że wiele osób po przejściu pielgrzymki miało taką, idąc na pielgrzymkę, miało również taką intencję oczyszczającą, ekspiację za może jakiś grzech, za może jakąś słabość albo za kogoś bliskiego. I rzeczywiście wracając po tych wszystkich trudach, również cierpieniach złączonych z modlitwą, wracają rzeczywiście odmienieni i oczyszczeni.
Ja pamiętam taki przypadek 2 lata wcześniej, właśnie dziewczyna, która została nieco wypchnięta przez swoją mamę na pielgrzymkę, ponieważ nie chciała iść i w ogóle sama przeżywała też trochę bunt w swoim życiu, zastanawiała się, co będzie dalej i nad swoją wiarą w ogóle. I ta dziewczyna właśnie na pielgrzymce doznała takiego pewnego rodzaju nawrócenia, ponieważ tam przeżyła wspaniałą spowiedź, która spowiedź to na pielgrzymce jest niesamowita. Ja każdemu polecam, ponieważ przeżycie nie z tej ziemi. Tam też po tej spowiedzi wiele wyniosła z nauczeń, z tych rozmów między znajomymi. Wiem, że tam też zawarła wiele nowych znajomości i do tej pory jest z nami. Wiem, że w tym roku też prawdopodobnie będzie ruszać. Także mam nadzieję, że się z nią spotkamy.
Czas wzrastania. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Kogo witamy?
Damiana.
Jesteśmy na antenie. Pierwsze pielgrzymowanie to czas naszego rozważania podczas audycji.
A ja także mam pytanie do Państwa. Mógłbym zadać?
Jeżeli na temat pielgrzymowania będziemy radzi, jeżeli nie, przemilczymy.
Ale także w związku z całą sprawą katolicką.
Sprawą katolicką. Czyli powszechną, również pańską, tak?
Tak, oczywiście.
No to słucham.
Chciałbym się zapytać, dlaczego wszyscy ludzie sądzą, że Maria jest dziewicą?
Nie sądzą, wiemy to, w to wierzymy, wyznajemy stałą prawdą i Matce Najświętszej zawsze dziewicy powierzamy pańską osobą, pańskie życie, pańskie powołanie, pańskie zbawienie i oby Matka Najświętsza jako niepokalanie poczęta zawsze dziewica wyszła na spotkanie Panu w dniu, gdy Pan stanie twarzą w twarz przed najwyższym sędzią, który taką ją uczynił, ustanowił i dzięki temu niepokalanemu poczęciu dziewictwu stała się matką samego Boga. No i zapraszamy Pana do rozważania tej prawdy na pielgrzymim szlaku.
Oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkich. Ja muszę powiedzieć, że na pielgrzymkę nieraz wybierają się ludzie, którzy wcale nie mają intencji pielgrzymkowej. Pamiętam takiego młodego, zbuntowanego człowieka, który zbuntował się przeciwko Panu Bogu po śmierci bardzo bliskiej mu osoby, jedynej kochającej. I to dzisiaj właściwie nie zapomnę tej jego spowiedzi, która miała miejsce przed Jasną Górą. To była spowiedź, która trwała bardzo długo, nie zdradzając oczywiście żadnych szczegółów. Ten człowiek odnalazł sen życia z Panem Bogiem właśnie na pierwszej pielgrzymce. Tutaj brat powiedział już o tym, jak ważna jest spowiedź w czasie pielgrzymki. Myślę, że każdy ksiądz każdego roku na pielgrzymce przeżywa te przykłady nawrócenia. Oczywiście nie mówimy o nich, nie możemy o nich mówić. Natomiast powiem tak, dla samych spowiedzi, które przeżywam na Jasnej Górze, w drodze na Jasną Górę, warto iść na pielgrzymkę każdemu kapłanowi, bo bardzo często takich spowiedzi nie przeżywa w ciągu całego roku w konfesjonale.
Mamy kolejny telefon, chociaż w studiu jeszcze nam pozostały osoby, które nie wypowiedziały ani jednego słowa. Prosimy, halo?
Halo, witam Was, szczęść Boże, ze Śląska, witam Was, Krzysztof. Właśnie zaczynam przygotowania do pielgrzymki, do Częstochowy. To znaczy się koszule, podkoszulki i tak dalej. Trzeba to wszystko prasować, szykować. A potem wracam.
Krzysztofie, jaki jest sens prasowania koszuli, koszulek na pielgrzymkę, gdy tak czy inaczej z plecaka wszystko zmięte?
No przecież, przecież po jednym dniu trzeba zmienić podkoszulek albo koszulę. Bo to jest niestety ta przyjemność.
Ze względów higienicznych czy z miłości do brata i siostry?
Ale jeszcze co chcę powiedzieć. Wracam, szybko robię pranie, szykuję się, jadę, pędzę autem ze Śląska do Przemyśla i tam idę z Przemyślem na Kalwarię Pocławską. To jest ciężka pielgrzymka. I tak zakończam rok.
A dlaczego tamta jest ciężką pielgrzymką?
Bo tam chodziłem z moim tatą, jeszcze byłem bajtlem. Tam tata brał mi za frak i pokazywał właśnie, gdzie mam iść na kolana klękać. A później losy mnie rzuciły, tutaj założyłem rodzinę na Śląsku i no tutaj chodzę przecież z Rybnicką pielgrzymką, jest nas około 4 tysięcy, co roku chodzimy. Ale gdyby zabrakło mnie, to zaraz się pytają, co się stało. I tak samo się witamy, po tym roku czasami jak się nie widzimy. To jest tak przyjemne, to jest tak przyjemne, że to się nie da powiedzieć. Coś nie da powiedzieć. I później to jak się idzie. Nie patrzy się, że jestem starszy, ktoś młodszy. Jemy razem. Cóż jeszcze mogę wam powiedzieć?
Że jest na świecie miłość.
No właśnie, właśnie.
To dla niezdecydowanych utwór muzyczny.
Ja facet, który przeżył pół życia na dole, pod ziemią, właśnie tu się całkowicie odrywam. To jest całkowicie inne życie. To jest taki kompletny luz jakiś. Nie wiem, jak to określić. Nie wiem. Po prostu dobrze się czuję między tymi młodszymi ludźmi. Ja czymś poczęstuję, ktoś mnie poczęstuje. Czymś.
Czyli rozumiemy, że starszych od ciebie nie ma na pielgrzymim szlaku?
Są, są. A ja się czuję bardzo młody.
Rozumiemy. Dzisiaj dziękujemy Krzysztofie, pozdrawiamy cię.
Ja was pozdrawiam.
Za Radio Maria jest... i za czas wzrastania, przynajmniej na jednej pielgrzymce.
Pozdrawiam
10 kroków.
Górniczym, szczęść Boże, szczęść
Boże. Dziękujemy. Za chwileczkę wracamy do naszych gości w studiu, a nasi goście to piechurzy, którzy modlą się nogami, czyli pielgrzymują pieszo na Jasną Górę. W tym roku po raz kolejny z Torunia. Zapraszamy też was do współtworzenia naszej audycji, a nade wszystko do tego, byście zorientowali się, gdzie, kiedy, jaką trasą wyrusza najbliższa pielgrzymka. Może z waszej parafii, może z waszej diecezji, może z najbliższej miejscowości. Warto, szczerze warto. wzrastania, o pielgrzymowaniu, chwila takiej refleksji czy wspomnień pod uśmiech, czyli takie zabawne sytuacje pielgrzymkowe, bo przecież tam, gdzie są ludzie, tam jest modlitwa, tam jest powaga, tam jest trud, ale tam też jest przecież radość i różne kolorowe kwiatki zdarzenia.
No, tych kwiatków dużo, naprawdę dużo. Ciężko aż wybrać taki jakiś najpiękniejszy. Pamiętam jeszcze 2 lata temu, czy 3, pamiętacie, szła z nami pielgrzymka wojskowa, tak, Bydgoszcz jeszcze z nami wędrowała. Ja pamiętam, jak się dziewczyny podrywały, jak widziały tych chłopaków, to już ta nasza grupa, w ogóle wszystkie grupy, to już były wtedy tak na boki. Ojcze, ojcze, idą żołnierze. Dlaczego o nich mówię? Na ostatniej pielgrzymce bodajże było ich 100. Byli w 4 rzędy ustawieni elegancko. I dla mnie to było takie świadectwo ich, ale jakie świadectwo? Oni szli z przodu ze sztandarem i z pieśnią na ustach. Może nie będę śpiewał, bo akurat tutaj talentu za bardzo nie ma, ale jak śpiewali wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, to aż się serce radowało. A dla mnie świadectwem co było? Świadectwem było to, że ludzie wychodzili na przykład z domów, wyciągali flagi, widzieli tych żołnierzy i machali tymi flagami. Niestety tych żołnierzy już nie ma. Ja myślę, że to jest dla świadectwa takiego, dla pielgrzymki całej, dla ludzi, dla społeczeństwa, dla narodu naszego, to jest jakiś taki ogromny brak, tak? bo my tak nie potrafimy. Jak wyjdzie 100 chłopa i zaśpiewa my pierwsza brygada, albo stukają, pukają, wpuść panienko nas tutaj do środka, to automatycznie inaczej wygląda, to aż no wszystko inne. I się nie dziwię później tym dziewczynom. Ja zrozumiałem, co to znaczy za mundurem panny sznurem po raz pierwszy, o co to chodzi, bo one już były gotowe. To porządkowy może wyjść, gwizdać w ogóle, nie wiadomo co jeszcze, machać tam chorągiewką nad nią, że już trzeba wstawać i iść, tak poganiać, a to nie, ale to... A wyszedłby i zaśpiewał chłop, tak sobie myślę. Od razu by się poderwała i od razu by poszła. Natomiast z takich przygód, ja mam taką jedną, przygód jest wiele, ale o jednej wspomniałem kiedyś nawet. Mianowicie muszę tutaj wspomnieć naszych gospodarzy, bo to są tak niesamowici ludzie, którzy nas przyjmują na posiłki, bardzo często tak bezinteresownie nagotują tego. I ja muszę tu przeprosić też z góry od razu, że my wszystkiego nie jemy, bo my nieraz nie jesteśmy w stanie zjeść. Kochani, bardzo was przepraszamy z tego miejsca, ale liczymy ciągle na was. Naprawdę ciągle na was liczymy. Pamiętam, jak z Elblągiem wędrowałem 15 dni, no i tam doświadczyłem czego? Przez 15 dni jadłem od rana do wieczora rosół. Do którego domu nie weszliśmy, to był rosół z makaronem. W ogóle jak człowiek się czuje taki po burzy, jeszcze po deszczu, brudny, powiem to słowo, śmierdzący, wchodzi, a tutaj stół elegancko jakoś nakryty, biały obrus, talerze, już widzę makaron, już wiem, że będzie rosół. Następna miejscowość, już wiem, że będzie rosół. Następna miejscowość, wiem, że będzie rosół. I teraz po tych 15 dniach pielgrzymki, po tych 500 kilometrach przyjeżdżam do domu i widzę swoją mamę w drzwiach i mówię: synu, ugotowałam coś dla ciebie. Co mamusia zrobiłaś? Chodź, usiądź tutaj w kuchni. Ja siadam, patrzę, już widzę makaron i mama leje rosół. Mama leje rosół, więc tylko ją zapytam, czy ma może koncentrat pomidorowy jakiś. Trochę keczupu, nie wiem, żeby tam pomidorówkę z tego zrobiła, bo już miałem dość rosołu, bo już 15 dzień rosół. Proszę ojca Benedykta, 15 dzień. Ja wiem, że ojciec też przeżywał to w swoim życiu. Także za to serce wasze, bo to też chcę powiedzieć o gospodarzach naszych, to też musi wybrzmieć tutaj. No, z całego serca wam dziękujemy za to dobro, którego doświadczamy. Za to wasze serce, za tą waszą otwartość, za to bycie tak blisko też pielgrzymów, bo niesiemy też wasze intencje, idziemy w waszych intencjach, tak? To tak jak tutaj ktoś musi
zostać. Ale to też jest wielkość pielgrzymowania i pielgrzyma, który nie jest pretensjonalny, ale przyjmuje dar, który jest mu dany z miłością, z troską, bo przecież często w tych domach, w których jesteśmy, rosół i taki obiad wystawny jest świąteczny. Dokładnie. Czyli jest od czasu do czasu, nie jest na co dzień aż tak bogaty, aż tak super pięknie przygotowany.
My tak nie przystajemy nawet nieraz do tych warunków, do tego, co zastajemy. Wszystko przygotowane, elegancko nieraz.
Ale czujemy się też bardzo swojsko na pielgrzymce i czujemy się też tak bardzo jakoś, nie może niedocenieni, ale jakoś szczególnie wyróżnieni. Bardzo często na przykład cała parafia przeżywa wielkie święto z okazji przyjęcia pielgrzymki. Są miejscowości, które wychodzą ze swoim proboszczem z chorągwiami. Pamiętam to jeszcze z czasów pielgrzymki kaszubskiej, kiedy wędrowałem ze Swarzewa na Jasną Górę. Biją dzwony, bardzo często włączona jest syrena. Takie mamy miejsce na naszej trasie, kiedy wchodzimy do takiego małego miasteczka Osięciny. Tam zawsze syreny, syreny wzywają całą miejscowość na powitanie pielgrzymów. Natomiast zawsze z chlebem wychodzi koło gospodyń wiejskich czy miejskich, które przygotowuje dla całej pielgrzymki. To kiedyś były tysiące, w tej chwili to jest około 1500. Przygotowuje zupę. I coś ciekawe, te osoby pracują nad tym przez wiele tygodni. Zbierają środki po to, aby na przykład przygotowywać takie wielkie parowniki. Tym razem, jak pamiętam, zawsze jest doskonała zupa pomidorowa właśnie w Osięcinach. I te panie zawsze każdego serdecznie przyjmują. Oprócz tego są zawsze jakieś drożdżówki napieczone dla pielgrzymów. Także tych miejsc takich pięknych, gościnnych naprawdę mamy bardzo, bardzo wiele.
Tak, jest chociażby Ostrowąc, gdzie wita nas orkiestra. Tutaj Grupa Żółta na pewno w pamięci zawsze każdego pielgrzyma jest Niemysłów, gdzie zawsze ksiądz proboszcz gości nas bardzo suto razem z mieszkańcami, a i my od jakiegoś czasu też mamy taką więź, ponieważ tam też powiedzmy współpracujemy, żeby nie mówić więcej, kto pójdzie z Grupą Żółtą, ten się dowie. Nie ma co tu się za dużo też chwalić, najlepiej pójść i zobaczyć, co dobrego się dzieje w Niemysłowie i co dobrego my dostajemy, a co dobrego też dajemy. Ja osobiście bardzo bym chciał pozdrowić moich gospodarzy. Bodajże ta miejscowość jest pod Drużbinem, teraz nazwy niestety nie pamiętam, ale kochani państwo gospodarze, którzy za pierwszym razem zabrali nas samochodem, wywieźli nie wiadomo gdzie, daleko hen. Trochę baliśmy się, ale okazało się, że trafiliśmy w doskonałe miejsce, gdzie dla pielgrzyma standard to jest miło, jak jest podłoga i cztery ściany i jest w miarę ciepło. W tych czterech ścianach to już jest luksus dla wielu z nas i ja osobiście jestem bardzo zadowolony z takich warunków. A jak jeszcze obiad dostaniemy, no to pani gospodyni na rękach jest noszona. A tam naprawdę pani nas tak gościła, że no, całować tylko po rękach trzeba było cały wieczór i słuchać tych ludzi, bo ci ludzie też mają wspaniałe historie swojego życia. W ciągu roku to też się uzbiera i oni też lubią z nami rozmawiać, słuchać, zawierzać nam ich intencje, jakieś prośby, które też możemy zanieść do Częstochowy.
W studiu jeszcze pozostał jeden brat. Bracie, przemów.
Znaczy, ja nie za bardzo mam jakieś takie sytuacje, które albo powodują jakiś taki śmiech, ale chciałem nawiązać do tego pierwszego postawionego pytania, czy na pielgrzymce można wzrastać. Dla mnie pielgrzymka ma takie jakby dwie sfery, tą sferę społeczną i sferę indywidualną. I tu już było często właśnie mówione, jak ważna jest ta sfera społeczna, gdzie wzrastamy wśród ludzi, my uczymy się budować relacje, pomagać sobie nawzajem, właśnie zauważać potrzebę drugiego człowieka, potrafić docenić jego wkład w to, żeby nam też było wygodniej. A dla mnie też bardzo ważną sferą jest ta sfera indywidualna, ponieważ ja jestem z natury człowiekiem bardzo leniwym i przyzwyczajonym do wygód. No, muszę mieć wygodnie i kiedy wychodzę na tą pielgrzymkę, to pielgrzymka jest dla mnie taką antytezą biernej postawy w życiu, która często jest teraz lansowana wśród młodzieży, że wszystko ci się należy za nic, że po prostu nie kształć się, nie staraj się o to, żeby było ci lepiej, bo będziesz żył na jakimś dobrym poziomie, nie wysilając się, a ja uważam właśnie, że jednak w życiu, żeby coś osiągnąć, to trzeba ruszyć się ze swojego miejsca, pójść do przodu, obrać jakiś cel i do niego dążyć i no jak mówi stare przysłowie, ciężką pracą ludzie się bogacą i to nie chodzi też tylko o te takie materialne środki, to też zdobywanie wiedzy, doświadczenia i zawsze ta pielgrzymka jest właśnie takim jakby nauką, jak przez to życie iść, żeby nie poddawać się tak łatwo tym trudnościom, które nas spotykają. No i poza tym najbardziej komfortowe śniadanie to jest pierwsze śniadanie po pielgrzymce. To jest śniadanie, które nigdy człowiek... Raz w roku człowiek je tak pyszne jedzenie. Raz w roku człowiek tak świetnie się wyśpi. Raz w roku człowiek tak przeżyje tak świetną kąpiel.
A jest przepraszam, że się wetnę, ale pamiętam, że 3 dni pod rząd mieliśmy spanie na tak zwanym sianku. Jak 4 dnia dostałem podłogę z dywanem, na której jeszcze położyłem karimatę. Czułem się, jakbym miał dosłownie łóżko wodne w 4-gwiazdkowym hotelu. To jest rozkosz spania. Ja polecam każdemu po 3 dniach stadułki wyspać się na podłodze. Niesamowita przyjemność.
No, a propos tutaj kąpieli, tak mówicie. Pamiętam, jak szedłem z Wrocławiem, pieszą pielgrzymką, Wrocław ma to do siebie, że śpią w namiotach. No i tam trzeba szukać zawsze gospodarza. I pamiętam, jak u sołtysa mieliśmy w kolejka tam, nie wiem ilu stało, 50 kapłanów, a że jeszcze klerykiem wtedy byłem, to klerycy wiadomo na końcu. Łazienka na 1. piętrze. No i już po 2 godzinach jakoś tam doszliśmy. Doszliśmy w końcu w kolejce do tej łazienki. Już kolej, już teraz tak. I w tym momencie jeszcze przychodzi jakiś ksiądz przewodnik. Mówi, że on jest przewodnikiem. On się strasznie spieszy. Wszedł do łazienki. Przed nami jeszcze namydlił się i ciśnienie tak spadło, że wyszedł taki namydlony i bieda, no z czajnika trzeba było wodę jakoś lać, no ale my musieliśmy po tych 2 godzinach iść szukać rzeki, znaleźliśmy rzekę 1,5 kilometra za wioską, tam gdzie mieszkaliśmy, pamiętam, a tam, nie wiem, 1000 ludzi, wszyscy, medliny, jedne wielkie medliny, wszyscy się w tym kąpali, no a my byliśmy w habitach i te habity musieliśmy ściągnąć, bo z kapucynem szedłem jeszcze wtedy, pamiętam, już dzisiaj z ojcem Adamem. Ściągnęliśmy te habity, weszliśmy do tych mydlin, wychodzimy, nie ma naszych habitów. Co tu robić teraz? Jakiś dalej na pielgrzymkę. Ale okazuje się, że zaraz 100 metrów dalej znaleźli te nasze habity i ubierali się w nie, zdjęcia sobie robili. Tak, chcieli chyba tak urozmaicić sobie troszkę pielgrzymkę. Na szczęście doszliśmy, tak, ale to jest najlepsza kąpiel wtedy, jak się tak wraca. Jest. Tak, to już w swoim łóżeczku nareszcie.
Spanie na sianie jest właśnie takim wygodnym spaniem. Tak, czyli ja myślę, ile u pielgrzymów, tyle różnych sposobów. Mięciutko, ładny zapach.
I bardzo ciepło jest.
I bardzo ciepło.
To trzeba przyznać.
To tak. Znaczy, kiedy ja wspominam moje pielgrzymki sprzed, kiedy zaczynałem pielgrzymować 30 lat temu, sytuacja wyglądała całkiem inaczej. Grupy, które dzisiaj mają powiedzmy 100, 150 osób, wtedy liczyły kilkaset. 700, 800 osób. Spróbujcie sobie wyobrazić teraz te miejscowości, w których nocujemy. I teraz stodoła jest przeznaczona dla 20 osób. Jest to rzeczywiście komfort, ale w tej samej stodole pomyślcie, kiedy spało 100 osób. Jaki był wtedy standard? Pomyślmy jeszcze wtedy nie we wszystkich.
W wioskach nie było wody jeszcze.
Nie było jeszcze łazienek w domach. Ja pamiętam takie jedno spotkanie wiele lat temu. Przychodzi dziewczyna pierwszego dnia i się dziwi, gdzie ona ma iść do toalety. Ja mówię, no jest tam za stodółką takie miejsce. Ja w takich warunkach nie mogę. Się rozpłakała i mama musiała przyjechać. Był problem, zresztą nie było wtedy telefonów komórkowych. Mama musiała przyjechać i dziewczynę po prostu z tej pielgrzymki zabrać. Także były to inne czasy, inne pielgrzymki. Ale to naprawdę była wtedy wielka atrakcja. Te kilka 10 osób, czy 100 osób w jednej stodole, wszystkie rozmaite odgłosy wtedy, były rozmaitych chrapań w różnych tonach i to były takie pielgrzymki, których już w tej chwili wy nie przeżyjecie.
A któż wie? Kolejny telefon, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czegoś ze Śląska. Chciałem pozdrowić ojca prowadzącego i uczestników audycji.
No, dziękujemy za pozdrowienia.
Ja brałem udział w Gliwickiej pierwszej pielgrzymce i chciałem się podzielić paroma spostrzeżeniami, jeżeli można.
Słuchamy, Grzegorzu.
Tak, na początek to chciałem pozdrowić panie Kochanowicz i Zdroniowicz za pyszny kołacz i między innymi za rosół, który mi nas zawsze raczą w Droniowicach. A propos jeszcze żołnierzy, bo kiedyś jeszcze jako żyłem w wojsku, byłem pod oficerem i prowadziłem pod oddziały i tak zauważyłem, że po prostu kiedy idą żołnierze w szyku i trzymają krok, no bo znacznie łatwiej się maszeruje i idzie, no wtedy kiedy na przykład no, kiedy idą cywile i po prostu nie trzymają krok. To jest taka uwaga na boku. A poza tym pielgrzymka. No jestem osobą już, powiedzmy, w średnim wieku. I ta młodzież, która w nim uczestniczy, to jest, jakby to powiedzieć, takiego sporego kopa ludziom, którzy słyszą na co dzień, że Kościół jest, jakby to powiedzieć, stary, nudny i nie ma w nim życia. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie. I nie zapominamy, że w życiu, a zwłaszcza na pielgrzymce, każde jest radością. Pielgrzymowaniu, tym pieszym na Jasną Górę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam zgromadzonych. Przysłuchuję się rozmowie od początku chyba o właśnie pielgrzymowaniu. Chciałem też słówko do swojej strony, ponieważ wielokrotnie pielgrzymowałam z Łodzi na Jasną Górę, ale chcę powiedzieć o pielgrzymowaniu w latach 50. też. To były lata terroru stalinowskiego, kiedy pielgrzymom nie wolno było na pewnych odcinkach bardzo odległych iść drogami bitymi. Zakaz był po prostu. Myśmy musieli gdzieś tam po jakichś chaszczach, lasach, prawda, omijać te odcinki, żeby wrócić na tą drogę. A często zostaliśmy ten właśnie odcinek z kolei drogi bitej, świeżo wysmarowaną, prawda, smołą jakąś, gdzie po prostu grzęźliśmy w tej smole, prawda, odzież zapryskana, obuwie i tak dalej, i tak dalej. Potem często właśnie gdzieś tam po tych chaszczach pamiętam, jak na nas taki kapłan, przyjaciel, spodarł sutannę, trzeba było ją reperować. Także to były dopiero takie uczty duchowe. Usłyszałem tu właśnie głos ojca, że jeżeli jest jakieś, prawda, takie cierpienie, to czy nie jest to grzech przeciwko, prawda, sobie, prawda, przy własnemu życiu. Więc nam dowód, że nie. Któraś kolejna pielgrzymka moja i ja po prostu bardzo źle się czułam, po prostu słabłam. Traciłam przytomność prawie. I tak lekarz, jeden odcinek pielgrzymki, drugi. A moja przyjaciółka, taka najbliższa, która ze mną szła, mówi: słuchaj, ty wracaj do domu, żebyś na siebie zobaczyła, jak ty wyglądasz, to byś się ulitowała nad sobą. Nie idź dalej, bo ty nie dojdziesz w żadnym wypadku. A ja wciąż błagałam: Mario, tak bardzo chcę do ciebie dotrzeć, tak bardzo chcę spojrzeć w twoje oblicze, pomóż mi, daj mi sił. Niestety, któryś tam odcinek z kolei tracę przytomność i lekarz kategorycznie i zabronili dalszej drogi, bagaże i oczywiście wracać do Łodzi. Więc ja z serce pęka mi z bólu, płaczę po prostu, tak mi przykro. O, wszyscy się pakują, jadą w tamtą stronę, a ja stoję na przystanku autobusowym, żeby wracać do Łodzi. Co się okazuje? Modlę się wciąż. Wciąż się modlę, bo miałam pewną intencję taką. Po prostu chciałam to wszystko, to te dolegliwości ofiarowałam właśnie w tej intencji Panu Bogu i Maryi. Tylko proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie taka myśl, chwileczkę, przecież ty możesz jechać nie do Łodzi, tylko jeden przystanek w kierunku Częstochowy, tam odpocząć i pójść dalej. Z miejsca to zrobiłam, dotarłam na przeciwną stronę do przystanku, czekałam i oczywiście doczekałam się na autobus, wsiadłam i po drodze mijam moją pielgrzymkę, prawda, jak w słońcu, prawda, z kurzu maszerują tam gdzieś, prawda, oczywiście w kierunku Jasnej Góry. I ja dotarłam na miejsce, oczywiście tam, gdzie znalazłam, bo miałam, prawda, rozkład, plan naszej pielgrzymki dokładny, gdzie się odpoczywamy, gdzie mamy przerwy. Usiadłam sobie, posiłek odpoczyłam, pomodliłam się, wypoczęłam, moja pielgrzymka dociera, a ja wychodzę im na spotkanie. Oni mieli. Proszę sobie wyobrazić, ja od tego momentu jakbym się narodziła, czułam się tak wspaniale. I oczywiście dotarłam, cudownie przeżyłam to spotkanie z Jasnogórską Panią i wracam do Łodzi. Jak wracaliśmy, to moja przyjaciółka czuła się tak jak ja na początku tej pielgrzymki, a ja pomagałam jej wytrwać jakoś, żebyśmy dotarły z początkiem. Jak nas witano w Łodzi, pytam się, jak się czujecie? Ja mówię, ja mogę iść z powrotem. Tak, także warto... To znaczy poświęcić jakąś intencję, to cierpienie, nie marnować, ofiarować się Bogu, prawda, jakoś tak serdecznie. Następnie pamiętam takie różne przypadki, epizody. Szedł z nami kiedyś taki chłopczyk pomiędzy, tak gdzieś w pobliżu nas i w końcu mówimy, gdzie on ma rodziców, czym on idzie? I mówimy, synku, gdzie, z kim ty idziesz, gdzie ty masz? Nie, ja idę sam. A miał różaniec na piersi i małe zawiniątko, jakieś tam trampki takie bardzo zniszczone. I mówimy, ty sam idziesz, a gdzie masz dziecko w bagażu? Nie mam. Tylko jakiś tam węzełek, coś troszkę tam, nie wiem, jakiegoś chleba. No i to żeśmy go otoczyły opieką od razu tam w gronie i w Radomsku po drodze zabrałyśmy go i gdzie był postój, kupiłyśmy mu tam jakieś obuwie. I wciąż ten chłopiec już tak z nami, opiekowaliśmy się nim i od nas nie odstępował. Pusto doła, gdzie spaliśmy, to on, wszyscy już spali, a on wciąż jeszcze modlił. Tak błagał Boga, żeby Maryję, żeby ojciec jego przestał pić, ponieważ... No, miał ojca alkoholika i rodzeństwo, prawda, męczyło się w tej wiedzie. Proszę sobie wyobrazić, że był z nami, wrócił z nami, ponieważ potem mieliśmy spotkania, nasz Henio się zjawia, prawda, i spotykaliśmy się z nim. Później okazało się, jakby cud się dokonał. Ojciec przestał pić, chłopiec potem i studiował, i na każdym spotykaliśmy się niejednokrotnie. Wciąż dziękował nam i Matce Najświętszej za cud, który się dokonał. Także naprawdę warto, warto. Były to czasy bardzo trudne, bo faktycznie była bieda, nie było co jeść. To nie to, co teraz, to nie ma mowy. Ale i pamiętam również późniejsze pielgrzymki, kiedy między nami żeśmy też dwóch agentów zawsze tam gdzieś dostrzegli. Poznawaliśmy po tym, bo na postojach, gdzie myśmy odpoczywali, czy tam skromnie jakiś posiłek, to oni znikali, ich nie było. W każdym razie byliśmy śledzeni, a pamiętam, jak gdzieś tam zmęczeni bardzo po tych piachach, po lasach, gdzieś tam po chaszczach, jak żeśmy szli, to kwiatki zrywaliśmy te, prawda, leśne czy polne bukieciki. I milicja, która pilnowała nas potem gdzieś tam, jak wchodziliśmy na te drogi, to żeśmy im wręczali te kwiatki. Radość niesamowita, nawet jeżeli chodziło o takie trudy. Także ja bym mogła książki pisać na ten temat. Ile doświadczeń, ile jak ludzie, tam się człowiek nauczy dopiero takiego po prostu ofiary, poświęcenia. Pamiętam, jak kiedyś szła z nami pani, która nie odzywała się, w ogóle nie mówiła. No i w końcu doszliśmy do wniosku, że jest to niemowa. I faktycznie przez całą pielgrzymkę w tamtą stronę absolutnie, w drugą stronę ona wraca do Łodzi, rozmawia i śmieje się. I mówi, słuchajcie, to było moje poświęcenie, że ja przez całą pielgrzymkę nie powiem nic. I wytrwała. Także no, najróżniejsze, prawda, sytuacje i sceny. Jeszcze jedną chrzest, przepraszam, że mówię długo, ale już kończę. Jeszcze takie pamiętam epizody, że jak w tych pielgrzymkach dawnych, prawda, w lata 50., tam 60., to szły również grupy takich, załóżmy, no tam myśmy szli, prawda, z naszymi kapłanami diecezjalnymi, ale szli też zakonnicy. I to było tak, że tak, byliśmy my i oni. Często jakieś tam, ale tak mnie to bardzo cieszy, że Radio Maria sprawiło to, że nie ma takich jakichś różnic, że wszyscy tu są zgromadzeni w tym, wokół tego Radio Maria i wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami w tym naszym wspólnym domu, kościele. Tak się z tego bardzo cieszę. Szczęść Boże, serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać się z Panem Bogiem za to świadectwo. Pielgrzymowania w latach 70., 50., czego nie wolno było, chodzić głównymi trasami wygodnymi, zupełnie inna rzeczywistość. Każdy popatrzył, złapał się za głowę niemalże w studiu. Wyrzeczenie przeogromne. Czego nie wolno teraz na pielgrzymce?
Czego nie wolno? Na pewno trzeba pamiętać o tym, że pielgrzymka ma charakter religijny, a więc wszystkiego, co zakłóciłoby ten religijny charakter pielgrzymki, tego nie wolno. Na pewno nie wolno pić alkoholu, na pewno nie wolno palić papierosów, na pewno nie wolno używać brzydkich słów. Pielgrzymka ma swój regulamin, który tak naprawdę nie jest takim regulaminem, który ma nas ograniczać, a przeciwnie, ten regulamin tak naprawdę ma sprawiać, że lepiej przeżyjemy właśnie ten czas. A więc jeżeli mówimy, że jest to czas takiego religijnego spędzania tej pielgrzymki, to uczestniczymy we wszystkich praktykach religijnych, które w czasie pielgrzymki są. Myślę, że jeszcze dzisiaj o nich również powiemy, bo one tak naprawdę stanowią trzon pielgrzymki. Nie wolno tych praktyk opuszczać, byłoby to antyświadectwo, gdyby odprawiała się msza święta w kościele albo odprawiała się w którymś z gospodarstwa, pielgrzymi po prostu w tym czasie by sobie spali w stodole albo w domu. Takich rzeczy oczywiście nie wolno. To znaczy staramy się również, aby strój pielgrzyma był przyzwoity, żeby to nie był taki strój plażowy, jak nieraz widzimy ludzi na plaży po prostu spacerujących nad morzem czy w górach albo gdziekolwiek. Staramy się, aby tak jak to jest w zwyczaju nie tylko kościoła katolickiego w miejscach świętych, a traktujemy pielgrzymkę jako również takie miejsce święte. Ramiona, kolana były zakryte. To są takie międzynarodowe standardy. Staramy się, aby noclegi były organizowane osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn. Również, oczywiście wyjątkiem są tutaj małżeństwa. Potem nie wolno oczywiście robić wszystkiego, co zakłóca ten religijny charakter. Mówiłem o używkach. Staramy się również prosić pielgrzymów, aby nie korzystali z jezior, rzek, które są po drodze w celu kąpania się. Organizm bardzo przegrzany w czasie całodniowego marszu tak naprawdę może zareagować rozmaitymi skurczami, niebezpieczeństwami. Także tego oczywiście na pielgrzymce nie wolno.
A czy wolno zrywać jabłka w stadzie, gdy przechodzimy obok?
Ach nie, to jest tak zwane pachtowanie. Oczywiście, że tego też nie wolno robić, ale zdarza się, że jesteśmy zapraszani przez gospodarzy, kiedy albo oni sami zrywają, częstują nas oczywiście, ale nie wolno oczywiście takich rzeczy robić, nawet jeżeli dzięki życzliwości jakichś gospodarzy odpoczywamy w jakimś sadzie, to nie korzystamy właśnie z tego, co jest na drzewach, chyba że jest jakaś wyraźna zgoda.
Czy wolno rozmawiać z płcią przeciwną, czyli z siostrą bądź bratem, która się nam podoba bądź nie podoba? Czy na pielgrzymkę można wyruszyć w poszukiwaniu przyszłego męża, żony?
To mi się zawsze od razu przypomina, bo stałym elementem pielgrzymki Grupy Żółtej z Torunia jest nowenna do Najświętszej Marii Panny.
i tam często w nowennach pojawiają się prośby o dobrego męża, o znalezienie miłości, o dobrą żonę. I jak widać, są ludzie, którzy też oprócz tego pielgrzymowania chcą jednak znaleźć jakiś taki dobry kontakt z innymi osobami, też z płcią przeciwną. Więc na pewno jakieś takie poszukiwanie jest, bo to jest właśnie możliwość spotkania nowych osób i może rzeczywiście tą drugą połówkę spotka się właśnie na pielgrzymce. Też słyszałem, że są również małżeństwa, które właśnie pierwszy raz poznali się na pielgrzymce i już od tamtego czasu są parą.
Tak, to przed chwilą też poza anteną ksiądz Miszewski wspominał o takim małżeństwie, które poznało się właśnie na pielgrzymce i 4 sierpnia będzie miało swoje wesele, swój ślub. Tak w ramach tego, że 4 sierpnia pielgrzymka toruńska właśnie wychodzi z Torunia na Jasną Górę. Ale ja bym też chciał wspomnieć o takim pięknym obyczaju właśnie pojawiania się par młodych w ogóle na pielgrzymkach. Dla mnie to był taki, jest cały czas bardzo mocny obraz. Pamiętam swego czasu, jak w Kiedrzyniu powitaliśmy parę młodą, która nie spodziewała się nas w ogóle, bo to była jakaś miejscowa akurat para młoda. Zobaczyli nas, a my na schodach do kościoła właśnie w Kiedrzyniu zaczęliśmy im śpiewać 100 lat. Oni tacy zdziwieni, totalnie zaskoczeni, ale odebrali to bardzo przyjaźnie. Robili oczywiście potem z nami rozmowy i dziękowali, byli bardzo wzruszeni.
Pojawił się ten wątek małżeński, tak jak tutaj brat wspomniał. Rzeczywiście teraz, dokładnie za 2 tygodnie, 4 sierpnia, kiedy wyruszy piesza pielgrzymka z Torunia, na popołudniu tego samego dnia w moim kościele na toruńskich Wrzosach, właśnie para, która się poznała na pielgrzymce. Pamiętam, że Michał, który jest z Łodzi, nawet pamiętam, jak zaprosiłem go, aby wybrał się może, żeby spróbować, jak wygląda pielgrzymka, jak to będzie. I tak związał się z pielgrzymką, a potem rzeczywiście któregoś roku poznał Martę i od tej chwili właśnie ich życie się związało. W tym roku pragną właśnie być połączeni sakramentem małżeństwa. I jeszcze powiem o takim jednym przypadku. Kiedy pierwszy raz szedłem z grupą białą z Torunia, wcześniej chodziłem z Kaszubami, z grupą zieloną z Chojnic, kiedy pierwszy raz szedłem z grupą właśnie białą w Wieleninie, w diecezji włosławskiej, mieliśmy ślub. I co jest takie piękne, teraz po latach 20 już na pierwszą pielgrzymkę chodzą rodzice, ale również chodzi ich syn, już prawie dorosły, już dorosły człowiek i posługuje jako animator muzyczny w tej grupie.
Mamy telefon w naszym czasie wzrastania o pierwszym pielgrzymowaniu. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj z tej strony Andrzej i ja w sprawie pielgrzymki.
Prosimy, Andrzeju, jesteśmy na antenie. Halo?
Ja w sprawie pielgrzymki. Niech ksiądz wytłumaczy mi, że dochodzi w 2 dni z Łodzi, tak?
No, my pielgrzymujemy tutaj bardziej, toruńską pielgrzymkę znamy dokładnie.
Aha, a ja ruszę 2 razy z kurą i worek suchy.
No, skoro panu wygodnie z kurą, drogi bracie, no to niech pan chodzi z kurą, no. Jeszcze nie widziałem kogoś, kto by z kurą wszedł na pielgrzymce, no ale no chyba, że indywidualnie. Mamy kierownika, możemy go zapytać, czy jakby ktoś chciał wziąć kurę na pielgrzymkę,
chyba
czy
tego regulamin nie obejmuje.
Nie wpadliśmy.
Wpadliśmy, ale jakby chciał pan coś zobaczyć jeszcze więcej, to w zeszłym roku mieliśmy taki przypadek, że przechodząc krowa się ocieliła, jakby był pan zainteresowany jeszcze, to też zapraszamy, bo tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dzieje w czasie pielgrzymki. I ja myślę, że ci, którzy idą na pielgrzymkę, to takich problemów nie mają, czy z kurą, czy z krową, czy nie w tym celu idziemy.
Najważniejsze, żeby z głową, nie głową kury, tylko własną.
Własną, tak, własną. I sercem własnym,
tak, z sercem, z wiarą.
Bo i z wiarą, dokładnie.
Nawrócenia się. Nie powiedzieliśmy jeszcze o takim wymiarze, myślę, pielgrzymki pokutnym. Padło, że intencje mogą być dziękczynne, że intencje mogą być takie trudniejsze, które nas doświadczają i które no, są ofiarowane w czasie pielgrzymowania jako wyrzeczenie i je przyjmujemy z wiarą. No, wymiar pokutny, jako ten wymiar nawracania się człowieka.
Kiedy rodziła się pierwsza pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę, był to 79 rok, wtedy powstało pierwsze hasło pielgrzymki, które jest tak naprawdę również jej intencją. W duchu modlitwy i pokuty niesiemy pomoc Ojcu Świętemu. A więc modlitwa i pokuta. Te dwa elementy są niezwykle ważne na pierwszej pielgrzymce. I jest takie nawet powiedzenie: pielgrzym nie grymasi. Kiedy pielgrzym idzie drogą, kiedy bolą go nogi, kiedy słania się nieraz ze zmęczenia, kiedy pojawiają się różne fizyczne dolegliwości, ale również pojawiają się i takie dolegliwości psychiczne, że człowiek ma już wszystkiego dosyć, tak naprawdę nie powinien, nie może na to narzekać. Musi mieć świadomość, że to wszystko jest jakby wpisane w sens pielgrzymowania. Ja już tutaj powiedziałem dzisiaj o tym, że niektórzy ludzie mają w swoim życiu różne takie sytuacje, za które chcieliby Pana Boga przeprosić. Ja wiem, że nieraz są osoby, które idą w duchu ekspiacji za bardzo ciężkie, popełnione grzechy. Wiem to ze spowiedzi. I to jest naprawdę wielki sukces, kiedy ci ludzie dochodzą do końca i mówią, że ta pokuta, to cierpienie tak naprawdę było potrzebne.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja pozdrawiam wszystkich serdecznie, ojców prowadzących. Chcę również podzielić się, Jadwiga Sosnowca. Ja również uczestniczyłam w pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy w stanie wojennym. Był to po prostu szczególny okres. Jeszcze do dziś po prostu, jak mówię o tym, to jestem pod wrażeniem. Więc przeszłam ten szlak pielgrzymi bardzo po prostu, no byłam osobą jeszcze młodą, bo w tej chwili już mam 75 lat, to było 32 lata temu. Ale na pierwszym postoju przede wszystkim zaimponowało mi po prostu przejście przez Warszawę. Tak wspaniała organizacja. Przeprowadzone po prostu jedną połową jezdni przez centrum Warszawy, bo to się wychodziło z Kościoła Świętego Ducha, prawda? I na pierwszym postoju, nie zapomnę, taka siostra starsza do mnie po prostu podeszła i mówi: czy siostra, który raz siostra idzie z pielgrzymką? Ja mówię: po raz pierwszy. To ja tu siostrze dam taką po prostu receptę, żeby przejść przez szlak pielgrzymi bez jednego bąbla. Proszę sobie, no, siostra, agrafki tak, zastępcze skarpety tak. Proszę zawsze, na każdym postoju w lesie znajdzie siostra pokrzywy. Stare skarpety na agrafkę, przy plecaku i po prostu wkładać do skarpet pokrzywy. Bez jednego bąbla siostra przejdzie. I faktycznie, i dlatego dzielę się z wszystkimi, bo to była wspaniała po prostu taka życiowa dorada. A drugim takim po prostu, bo będę się skracać, drugim takim po prostu moim przeżyciem było, jak myśmy już byli w Mstowie, wychodzimy z kościoła, a ponieważ to był okres stanu wojennego, to proszę sobie wyobrazić, jak żeśmy wychodzili, takie trzy samoloty nad nami krążyły i po prostu takie przerażenie, co będzie. Czy tu jakieś po prostu, czy tu nie będzie jakaś prowokacja, ale uspokajano nas i ojcowie po prostu prowadzący. Ja szłam w czwartej grupie, ojciec Królik prowadził naszą grupę z Paulin. No muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia żyję tą pielgrzymką, już więcej po prostu nie udało mi się pójść, bo uważałam, że no to było po prostu, miałam taką intencję, przeszłam pięknie i do dzisiejszego dnia to wspominam. Także pozdrawiam ojców i dziękuję, że po prostu mogłam się podzielić tymi informacjami. Także szczęść Boże i do po prostu do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękujemy. Tutaj były rady odnośnie tego, jak przejść całą pielgrzymkę bez bąbli, z wykorzystaniem pokrzyw wkładanych do skarpet na postojach, nie do skarpet i potem nogi i buty, tylko wcześniej, żeby w ten sposób suszyć skarpety. Jakieś inne porady pielgrzymkowe pośród pielgrzymów?
Nie grzeszyć za dużo na pewno.
A nie grzeszyć.
To pomaga. Będzie łatwiej.
Siostro doktor?
Przede wszystkim trzeba mieć wygodne obuwie. To, czy są jakieś dolegliwości, czy są jakieś bąble, to też jest taka indywidualna sprawa. Wygodne buty polecam.
Też pomaga babka lancetowata, która wkładana właśnie do skarpety, na której się idzie, sprawia, że mniej boli stopa.
Ja wiem, że niektórzy też podpaski sobie wkładają. To niby pomaga, ja nigdy nie próbowałem, ale są najróżniejsze metody. Słyszałem, że bardzo skuteczna jest właśnie taka.
Ja chciałbym odradzić podpaski, jeśli zapowiada się na deszcz. Przetestowałem, to się nie sprawdza.
A ja szłam na podpaskach i było bardzo dobrze.
Ja nie będę wnikał szczegółowo, jeszcze może to poza anteną, ale rzecz, którą na pewno należy też poradzić, buty oczywiście wychodzone, ale bagaż to też jest istotna sprawa. Tu rozmawialiśmy poza anteną a propos tego, że to widać na przykład, jak ktoś idzie pierwszy raz, ponieważ jego bagaż statystycznie jest 30-40% cięższy niż bagaż osoby, która już idzie po raz któryś. Zazwyczaj w tych plecakach znajdują się rzeczy zupełnie niepotrzebne, jak na przykład kilogram konserw, bo może się przyda. Naprawdę nie ma się co martwić, ponieważ zawsze jest posiłek, obiad przygotowany, zawsze inne jakieś posiłki można sobie po drodze zakupić. Nie trzeba być wyekwipowanym na 4 tygodnie, bo idziemy tylko 10 dni, 9.
Tak, może być tak rzeczywiście z tymi naszymi nogami, że wszystko jest dobrze, a może być tak, że spadnie jednego dnia deszcz. Woda się trochę dostanie, drugiego dnia spadnie deszcz i może już się coś pojawić. I nieraz byśmy chcieli zapanować nad wszystkim, a nie jesteśmy w stanie. A to myślę, o tym też musimy pamiętać, że Pan Bóg i tak tym wszystkim kieruje i tak i to, co nam zafunduje w pewnym sensie. I wiem, że idą tacy, którzy idą tylko w sandałach na przykład, jak pada deszcz, to też im tam się nic nie dzieje. Idą tacy, którzy nie idą w takim obuwiu zamkniętym, powiedzmy w adidasach, w jakichś takich butach do joggingu.
Bywają ludzie, którzy sobie zakupują specjalnie najwspanialsze buty, najdroższe i z takim pięknym ekwipunkiem będą na pielgrzymce i na pielgrzymkę okazuje się, że nie mogą dojść do końca.
Tak, także to myślę, że to jest sprawa indywidualna, ale już drugi raz pozwolę sobie przypomnieć tą sytuację.
Mamy telefon, prosimy. Radio Maryja.
Szczęść Boże. Z Wrocławia. Ja chciałabym powiedzieć o pielgrzymce, który zorganizował ksiądz Orzechowski, nasz właśnie, który prowadził pielgrzymkę do Częstochowy wrocławską. I on zorganizował do Wilna. I myśmy dojechali pociągiem do Kuźnicy Białostockiej, a potem przez 7 dni szliśmy przez Białoruś i potem do Litwy. I właśnie tam te przeżycia były tak piękne, właśnie, że całe wtedy wolne były dni od pracy tych pracowników przez tej trasy, przez którą przechodziliśmy. To nas było tam 200 osób, bo grupa francuska nas tam, to znaczy ona była przewodnią grupą i ona nas tam żywiła, pomagała nam to przeprowadzić, bagaże woziła takim busem. A myśmy z tym plecakiem mieliśmy też tam bagażowy taki samochód, który prowadził, ale same przeżycia. Same się wychodziły na ulicę, przyjmowali nas, witali nas, kolumny samochodów. To były tak piękne przeżycia. Ja na taką kasetę mam, ale to z tych starych, tych właśnie, gdzie teraz nie można pooglądać, bo teraz właśnie są płytki. A właśnie mam te kasety. Chciałabym te kasety komuś przekazać, żeby to jakoś można by, jeżeli ktoś jeszcze ma tę starą właśnie urządzenia, żeby to można jakoś na płytki i to rozpowszechnić gdzieś, żeby to zobaczyli, jak tam na Białorusi nas przyjmowali na ewolucję.
No, a jeżeli chodzi,
to było 90, chyba było 91, jak mi sobie przypominam. Ja wtedy szłam z dziećmi, z córkami. Moja jedna córka miała 10 lat, a jedna 17 i jeszcze koleżanka szła z nami razem.
A dopytuję tym mocniej, ponieważ ojciec Ireneusz, jak również uczestnicy naszych rozmów wspominają nasze wspólne pielgrzymowanie przed 2 laty. To było pielgrzymowanie w ramach duszpasterstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, Jasna Góra. Rok temu byliśmy w Santiago na spotkaniu z Ojcem Świętym, Benedyktem XVI w Madrycie. A w tym roku właśnie, jak przed chwileczką słyszeliśmy, tylko nie z Kuźnicy Białostockiej, ale z Białegostoku jest organizowana bodajże po raz 30. Być może za chwileczkę sprawdzę, czy 20 po raz 20 pielgrzymka z Białegostoku przez Grodno właśnie do Wilna. Są 2 pielgrzymki organizowane. Jedna jest właśnie ta przez Białoruś, a druga w lipcu wyrusza pielgrzymka z Suwałk do Wilna, właśnie do Ostrej Bramy. W tym roku ze studentami wyruszamy pieszo właśnie Białystok, Grodno, Wilno od 16 sierpnia. A tamta pielgrzymka była niezapomnianą z Torunia i wtedy zdecydowałem, że trzeba się do pielgrzymki, jak tu siostra lekarz mówiła, po prostu przygotować. Nie tylko duchowo, ale też i fizycznie, i gdy są zbędne kilogramy, księże kierowniku zrzucić wcześniej troszeczkę, bo jak 5 kilo mniej, to zawsze nogą lżej.
Tak, to prawda.
Jeszcze są intencje, to, które nas często tak dziękczynne, ktoś to mówi, że idzie w dziękczynnych, to zawsze leciutko dziękczynne, to się śmiga jak nic, ale takie ekspiacyjne, jakieś błagalne pielgrzymki w ważnych sprawach często są obarczone dużym cierpieniem i dużym bólem.
Myślę, że to jest również potrzebne, ten ból i to cierpienie, że mamy świadomość, że rzeczywiście te ciężkie intencje niesiemy. Jest zawsze w czasie pielgrzymki, każdego właściwie wieczoru, taki moment, kiedy dochodzimy już do miejsca noclegowego i podsumowujemy właściwie ten cały nasz dzień i wtedy odbywa się w grupach nowenna do Matki Bożej i w czasie tej nowenny czytane są intencje właśnie pielgrzymów i tak naprawdę dopiero wtedy widzimy to całe bogactwo tych wszystkich spraw, które niesiemy w swoich sercach do Matki Najświętszej, kiedy je omadlamy każdego dnia. Tych intencji naprawdę jest mnóstwo. Wspominaliśmy o tych ekspiacyjnych, o tych przeprośnych, o tych różnych błaganiach i na przykład mnóstwo idzie właśnie młodych ludzi, tak jak tutaj już bracia mówili, prosząc o dobrą żonę, o dobrego męża, idą młodzi ludzie, prosząc o szczęśliwe zdanie matury, o wybór drogi życiowej. Myślę, że taka pielgrzymka to jest również taki moment, kiedy można się zapytać o swoje powołanie. Być może powołanie do kapłaństwa, być może powołanie do zakonu. Do dyspozycji przez wiele godzin jest kapłan, często są klerycy, młodzi chłopacy przygotowujący się do kapłaństwa, którzy podzielą się swoim świadectwem, bywają siostry zakonne, ale również można się nauczyć właśnie rozmawiać z małżeństwami. Tam właśnie są te dobre, szlachetne małżeństwa, które pokazują, że życie małżeńskie oparte na Ewangelii, na Panu Bogu, na modlitwie tak naprawdę może być również cudownym powołaniem.
Czas wzrastania o pieszym pielgrzymowaniu. Halo?
Tak.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże. Ja własnych doświadczeń, jeśli chodzi o pielgrzymowanie, nie mam, ale nasza córka w tym roku idzie już po raz 5. Pielgrzymamy, mamy do czynienia od kilkunastu lat, bo zawsze gościmy pielgrzymkę prawucką, która idzie poprzez miejscowości Łasin, Jabłonowo, Golub Dobrzyń i w kierunku Jasnej Góry. Także moje doświadczenia to tylko są rozmowy i to tam bardzo stosunkowo krótkie, bo gościmy pielgrzymów obiadem i są to spotkania no, tylko dwugodzinne, około tam dwie i pół godziny wymiana poglądów, rozmowy, przeżycia, wymiana doświadczeń i po prostu no, to jest tylko tyle. A nasza córka, która pierwszy raz postanowiła iść, robiła to w ten sposób, że jak mieliśmy pielgrzymów, po prostu powiedziała: mama, tata, ja pakuję bagaż, idę z pielgrzymką. I od tego momentu poszła i tak jej się przygoda zaczęła, że no chyba nie odpuści przez długi, długi okres czasu, choć w tym roku już skończyła studia. Zobaczymy, gdzie będzie pracować, jakie możliwości, ale chyba w tej intencji również w tym roku idzie, że po prostu pomodlić się o to, żeby znaleźć jakąś porządną pracę i zatrudnienie, żeby się utrzymywać. A jeśli chodzi o takie tam doświadczenie, jeśli z tego typu, jak dojść i bez większych tam uszczerbku na zdrowiu, no to nasza po pierwszej pielgrzymce, gdzie miałam bardzo mocne bąble na nogach, to od drugiego razu bandażuję nogi, całe nogi bandażuję, wygodne, o numer większe buty i śmieję się na końcu pielgrzymki, że musi mieć jednego bąbla, bo to było wstyd dotrzeć na jasną górę bez niczego. I miałbym tyle na razie do powiedzenia, bo wracam do domu z pracy, także szczęść Boże i pozdrawiam.
Bóg zapłać. Szczęść Boże również. Tak. Pozdrawiamy i na Pańskie ręce podziękowanie wszystkim gospodarzom, czyli tym, którzy przyjmują, pomagają, wspierają pielgrzymów.
Na pewno, tak jak ojciec powiedział, podziękowanie. Gdyby nie to całe zaplecze, jeżeli tak można powiedzieć, czyli te wszystkie miejscowości, miasta, ci nasi wioski, gospodarze, którzy nas goszczą, tak naprawdę nie byłoby pielgrzymki. Nie mielibyśmy się gdzie zatrzymać. Nie mielibyśmy możliwości skorzystania z noclegu. Nie mielibyśmy również tych wspaniałych posiłków, które gospodarze dla nas przygotowują. A więc naprawdę wielka wdzięczność. I tutaj może nie wymieniamy tych poszczególnych miejsc, bo wszędzie tak naprawdę, gdzie pielgrzymi są przyjmowani, tak naprawdę przyjmowani są z otwartym sercem. Ja myślę, że warto tutaj dzisiaj, bo powoli kończy się nasz czas antenowy, a jeszcze nic nie powiedzieliśmy tak naprawdę, jak wygląda dzień na pielgrzymce. Powiedzmy może parę słów o tym, jak wstajemy, czy śpimy długo na pielgrzymce, czy się wysypiamy, czy jest to właśnie poranna pobudka.
Pielgrzymce, myślę, że tego snu jest mało, ze względu na to, że no, gdy dochodzimy na nocleg, to najpierw staramy się jakoś przygotować do tego snu, umyć, ale jeżeli jesteśmy w domu, śpimy gdzieś w domu, to wtedy z gospodarzami rozmawiamy, dzielimy się między sobą, jak wyglądał nasz dzień, także zasypiamy może koło 22, a pobudka 5.
A 6 rano albo wyjście, albo msza święta albo, poranna, tak, już gdzieś na jakimś placu przy gospodarstwie albo w sąsiednim kościele, jeżeli taki jest właśnie w parafii, w miejscowości. Potem, kiedy już wychodzimy na szlak pielgrzymkowy, zawsze to, co wspominają pielgrzymi potem przez wiele lat, rozbrzmiewają godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ja powiem szczerze, ja nie lubiłem kiedyś tej modlitwy. I ona mi się wydawała taką modlitwą, która jest przestarzała. Nie rozumiałem sensu tych wezwań. I tak naprawdę jako młody chłopak, jeszcze licealista, kiedy zaczynałem pielgrzymować, tak naprawdę godzinki polubiłem właśnie na pierwszej pielgrzymce. I wiem, że to jest doświadczenie wielu osób, myślę, że również tutaj obecnych. Potem, jeżeli ktoś pragnie właśnie dowiedzieć się czegoś więcej, ten czas właśnie pielgrzymkowy, on jest bardzo wypełniony. Zwykle ten pierwszy odcinek idziemy około 2 godzin, czyli bardzo łatwo to obliczyć, to około 10 kilometrów marszu, nieraz trochę więcej. Potem jest pierwszy postój. Zwykle w czasie tego, to już są doświadczenia różnych grup. Jest na pewno w czasie całej pielgrzymki każdego dnia różaniec, jest koronka do Bożego Miłosierdzia, jest konferencja, po której zawsze jest otwarty mikrofon na zadawanie pytań, na czas refleksji, na podzielenie się swoimi przemyśleniami. jest Anioł Pański w piątki, a w niektórych grupach codziennie jest również Droga Krzyżowa i tak powoli przychodzi godzina 17, nieraz 18. Jesteśmy na noclegu. Potem to, co zwykle trzeba zrobić, mycie, zajęcie miejsc noclegowych i takim właśnie punktem kończącym cały dzień pielgrzymkowy jest apel jasnogórski. Wtedy tak dosłownie czujemy tą zbliżającą się Jasną Górę, kiedy z dnia na dzień jesteśmy te 30-40 kilometrów bliżej Jasnej Góry. Ale też warto dodać, że pielgrzymka to nie tylko ten czas taki bardzo głęboko modlitewny. Młodzież również nieraz potrzebuje takiej chwili oddechu i wieczorami odbywają się takie pogodne wieczory. Na pewno mamy tutaj różne z tym doświadczenia.
No, różne gry, zabawy, możemy się pośmiać, spotkać się, śpiew, do tego gitarka. No i to właśnie wszystko buduje ten niesamowity klimat właśnie pielgrzymki. Samo to odzywanie się do siebie, odnoszenie brat, siostra. No, na tych pierwszych pielgrzymkach nie mogłem się przełamać, że jakiś, że tak powiem, 50-letni facet, bracie, coś tam ci wypadło, ja tam nawet się nie obejrzałem, bo nie wiedziałem. Dopiero później to wszystko dochodzi do człowieka, no i później człowiek tym żyje. No. U mnie w domu jest tak przykładowo, aha, już się zaczynają pieśni pielgrzymkowe, aha, już się zbliża pielgrzymka, już idziesz na pielgrzymkę w pracy, aha, sierpień, to ty, Peter, masz teraz urlop zaplanowany. No i tak to jest, że jak się złapie, że tak powiem, tego bakcyla, to już na tą pielgrzymkę chodzi się za wszelką cenę. Ja sobie nie wyobrażam teraz wakacji bez pielgrzymki. Są też różne sytuacje, różne rozmowy. Jedni stukają się w czoło, po co taki wysiłek, ale no mówię, to jest tak niesamowity czas, że naprawdę warto i polecam każdemu. I jestem przekonany, że jak ktoś pierwszy raz już wyruszy, przeżyje tą pielgrzymkę, to będzie chciał jeszcze nie jeden raz pójść na szlak, być pątnikiem i dawać świadectwo przede wszystkim innym ludziom.
Jest taki sympatyczny moment też przyjęcia, myślę, że w każdej grupie przyjęcia pątników, którzy pierwszy raz przejdą pierwszą pielgrzymkę w jednych z pogodnych wieczorów. Przygotowuje się wtedy specjalne atrakcje. Starzy przygotowują młodym swoistego rodzaju chrzest, tak, czy przejście. Myślę, że to jest taki bardzo, bardzo sympatyczny moment i chwila, kiedy ci, którzy idą po raz pierwszy, też czują się już takimi pełnowartościowymi, no, tak się czują, ale już takimi naprawdę pełnymi członkami też i pielgrzymki pieszej. Myślę, że warto jeszcze dodać słowo, bo już rzeczywiście powoli się czas nam kończy, kilka słów o zapisach. Możemy powiedzieć o grupie żółtej, grupa biała, tutaj ksiądz przewodnik, ksiądz Wojciech też myślę powie. Natomiast zapisy do grupy żółtej, toruńskiej grupy pieszej pielgrzymki rozpoczną się 1 sierpnia. Trwają do 3, 3 dni się można zapisywać w godzinach od 12 do godziny 20 przy furcie klasztornej, ulica Świętego Józefa 23/35. Serdecznie zapraszamy.
Jak mówimy o zapisach, to ja może tak dla sprawiedliwości powiem, że jest grupa biała również. Grupa żółta, ona ma jakby pierwszeństwo, bo to jest stara grupa, która się zrodziła na początku istnienia pielgrzymki, chyba w 79 roku jako grupa toruńska. Potem ona się rozdzieliła na kolejne grupy. Drugą była grupa biała, która organizowała się na Starym Mieście. W tej chwili takim punktem organizacyjnym jest parafia świętego Antoniego na Wrzosach. Tam również zapisy od 1 do 3 sierpnia. Mamy też stronę internetową. Również parafia ojców Paulinów na Rubinkowie III organizuje grupę niebieską. Myślę, że również tam można się dowiedzieć o zapisach do tej grupy. Ale oprócz tego jest jeszcze jedna taka bardzo specyficzna grupa toruńska, grupa brązowa pod wezwaniem brata Alberta. To w dużej części grupa osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych ruchowo, niepełnosprawnych umysłowo. I ja muszę powiedzieć, że zawsze w tej grupie czuję takie niezwykłe ciepło, niezwykłą miłość, jaka tam panuje. Osoby niepełnosprawne na wózkach, nieraz bardzo cierpiące, osoby niepełnosprawne, kulawe, wędrujące, idące pieszo. A oprócz tego, by ta pielgrzymka mogła iść, duża grupa wolontariuszy, którzy tymi chorymi się opiekują. I to jest tak, że oni nie tylko przechodzą, tak jak wszyscy pielgrzymi, ten pątniczy szlak, ale jeszcze po przyjściu, nie dość, że sami zmęczeni, muszą się również zająć tymi zmęczonymi osobami niepełnosprawnymi, umyć ich, czy pomóc umyć się, im nakarmić. To jest taka szczególna, specyficzna grupa. Ale ja myślę, jednak mówimy do naszych radiosłuchaczy w całej Polsce, wszędzie, tam gdzie żyjemy, z tych różnych stron, z różnych miejsc, wybierają się pielgrzymki. Myślę, że w każdej parafii ksiądz proboszcz, ksiądz wikariusz udzieli informacji, jeżeli będziemy chcieli wybrać się na pierwszą pielgrzymkę, na pewno skieruje nas pod właściwe miejsce, pod właściwy adres, abyśmy mogli to pielgrzymowanie odbywać. Warto też jeszcze wspomnieć o tym, że pielgrzymce tej pieszej również towarzyszy tak zwane duchowe pielgrzymowanie. Różne są to doświadczenia w różnych diecezjach, w różnych pielgrzymkach. Są to głównie osoby starsze, które czuwają razem z pielgrzymami. Nieraz jest tak, że spotykają się w jakimś konkretnym kościele na modlitwę, na rozważanie, na adorację. W Toruniu jest to tak zwana mini pielgrzymka. Ona wyrusza dokładnie 4 sierpnia i wędruje od parafii do parafii. To oczywiście to nie jest całodzienne wędrowanie. Pątnicy spotykają się w jednym kościele o godzinie 15, 16 i w takiej mini pielgrzymce przechodzą na przykład kilometr, dwa, nieraz trochę dłużej, 5 i 6, aby spotkać się w następnym miejscu i tam uczestniczyć w modlitwie i w rozważaniu i mszy świętej.
Jezus, 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 Jezus.
dzisiejszy czas wzrastania, o pielgrzymowaniu, tym pieszym, pielgrzymi z Torunia, ale pamiętamy, pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, którzy wyruszą, wyruszyli, pamiętają, bądź też pielgrzymują od lat pieszo do różnych sanktuariów maryjnych, sanktuariów świętych pańskich, też może szczególnie tych, którzy pielgrzymują do Santiago, na Jasną Górę. Na zakończenie pragniemy przekazać pozdrowienia ze studia i otoczyć wszystkich pielgrzymujących naszą wspólną modlitwą na zakończenie dnia.
To ja bym chciał bardzo pozdrowić mojego znajomego Marcina. On mnie zaprosił na pierwszą pielgrzymkę i za to jestem mu bardzo wdzięczny. I chciałem też pozdrowić Sylwka, który był długi czas porządkowym na pielgrzymce. Nie wiem, z którą pielgrzymką idzie w tym roku. Mam nadzieję, że z naszą żółtą. I jeszcze Olę.
Okej, ja serdecznie pozdrawiam kochaną babcię, która właśnie pewnie ma maksymalnie rozgłośnione radio. To jest właśnie prababcia, z którą mieszkam. Wszystkich bacówkowiczów i wspólnotę akademicką Bacówka przy parafii redemptorystów, grupę żółtą i pątników, którzy wybierają się na szlak. Dużo wytrwałości i dacie radę wszyscy. Zapraszamy na pielgrzymkę.
Ja w takim razie chciałbym pozdrowić Hanię wraz z rodziną, cały mój dom rodzinny oraz wszystkich bliskich, przyjaciół, kolegów, znajomych i tych, których chciałbym tu wymienić, ale niestety czasu mamy za mało.
Ja myślę, że trzeba pozdrowić naszego brata pielgrzymkowego, księdza biskupa Józefa Szamockiego, który od kilku lat wędruje z pieszą pielgrzymką z Torunia na Jasną Górę i myślę, że w tym roku również wybierze się z nami. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów diecezji toruńskiej, wszystkich pielgrzymek, także wszystkich kierowników i przewodników, również tych, z którymi spotykamy się na corocznych spotkaniach, kierowników pielgrzymek na naszych corocznych rekolekcjach, również wszystkich naszych gospodarzy, dzięki którym możemy odbywać kolejne pielgrzymki, którzy już pewnie w tym roku również na nas czekają, jak potwierdzili nam księża proboszczowie parafii, które odwiedzamy, i również pozdrawiam moją parafię świętego Antoniego na Toruńskich Wrzosach.
Ja się dołączam tutaj do pozdrowień księdza przewodnika.
Ja chciałam pozdrowić wszystkich tych, o których wiem, że słuchają tej audycji, moich znajomych. I korzystając też z okazji, chciałam pozdrowić wszystkich gospodarzy, z którymi jestem bardzo też związana na pielgrzymce, z którymi się spotykam i mam takie szczególne więzi, a także tych gospodarzy, do których zapukam jako kwatermistrz z prośbą o noclegi dla pielgrzymów.
Ja pozdrawiam moją rodzinę, szczególnie męża Bogdana, synów Łukasza, Tomka, Mateusza, ale także dziewczyny z pielgrzymki chojnickiej, które co roku u mnie w naszym domu nocują. W tym roku też serdecznie Was zapraszamy. Pozdrawiam też rodziców moich i mojego męża.
Ja pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo, rodzinę z Torunia, ciocie i siostry z Białorusi, a również siostry zza oceanu.
I zgromadzonym w studium życzymy błogosławionego pielgrzymkowego szlaku na Jasną Górę.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.